Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w którym wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno naszego regionu, jak i kraju. Dziś głównym tematem audycji będzie Ruch Młodzieży Niezależnej. Gorzowska organizacja antykomunistyczna działająca w latach 80. Spotykamy się od razu, zwrócę uwagę, nieco później niż zwykle, a to z uwagi na zakończoną niedawno transmisję meczu koszykarzy w półfinale Polskiej Ligi Koszykówki. Jak już wspomniałem, dziś opowiemy o Ruchu Młodzieży Niezależnej. To organizacja antykomunistyczna, która działała w Gorzowie w latach 80. XX wieku. Prowadziła działalność między innymi edukacyjną, wydawniczą, ale nie tylko. A okazją jest wtorkowa uroczystość w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas której wręczano Krzyże Wolności i Solidarności, odznaczenia, które są wręczane między innymi właśnie działaczom antykomunistycznej opozycji. Te odznaczenia we wtorek odebrali między innymi działacze dawnego gorzowskiego Ruchu Młodzieży Niezależnej.
Odznaczeni zostali na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Krzyżem Wolności i Solidarności. Pan Grzegorz Marek Baczyński.
Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za tą decyzję uhonorowania nas tutaj obecnych tym wspaniałym odznaczeniem Krzyżem Wolności i Solidarności, które swoją tradycją sięga II Rzeczypospolitej. Wywodzi się ono bowiem z Krzyża Niepodległości. Marszałek Piłsudski też odznaczał swoich żołnierzy takim właśnie odznaczeniem. Jest to dla mnie bardzo ważne odznaczenie i chyba dla nas wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ten order, Krzyż Polonia Restituta, który jest odznaczeniem wyższym o 10 praktycznie chyba klas, dokładnie w tej chwili nie pamiętam, to można dostać na przykład za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej, za osiągnięcia sportowe, za osiągnięcia kulturalne jakieś, prawda? Czyli praktycznie rzecz biorąc za jakiś wkład taki szczególny na rzecz Rzeczpospolitej, prawda, dzisiaj. Natomiast ten Krzyż Wolności i Solidarności to mogą dostać tylko ludzie z bardzo wąskiej, elitarnej grupy. Ci, którzy w tamtych czasach stanęli przeciwko totalitarnemu państwu, ci, którzy podjęli taką decyzję walki. Nasi starsi koledzy z Solidarności, nasi młodsi koledzy z RMS-u, no i my ze Ruchu Młodzieży Niezależnej również. Jestem dumny, że stałem się dzisiaj członkiem tego grona. Składam na ręce pana zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej podziękowania dla pracowników tego instytutu, gdyż jak wiemy, oni dokonują pracy, która polega na weryfikacji wszystkich nazwisk, na zbieraniu danych, sprawdzeniu, czy po prostu zasłużyliśmy na to odznaczenie.
Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczeni zostali pan Robert Kuraszkiewicz.
W latach 80. byłem zaangażowany w działalność Ruchu Młodzieży Niezależnej. Przez bardzo wiele lat byłem redaktorem naczelnym naszego pisma pod tytułem Szaniec. Byłem również zaangażowany w działanie struktur Ruchu Młodzieży Niezależnej w pierwszym liceum ogólnokształcącym, które skończyłem. No i również oczywiście jako działacze RMN-u wspieraliśmy działalność Solidarności Podziemnej w Gorzowie Wielkopolskim. I myślę, co takim, no, jeżeli po tylu latach o tym mówimy, to co jest takim naszym największym osiągnięciem, z którego czujemy dumę, to jest to, że chociażby w pierwszym liceum w Gorzowie Wielkopolskim to nasze pismo podziemne, które wychodziło pod tytułem Sokół, to tylko 3 szkoły w Polsce średnie były, które przez wiele lat potrafiły w 80-tych latach wydawać swoje niezależne pismo szkolne. W jednej z tych 3 szkół jest pierwsze liceum z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie od końca 84 roku do upadku komuny wydawaliśmy pismo pod tytułem Soku. Myślę, że z tej działalności z lat 80. nam pozostało poczucie głębokiej przyjaźni. Myślę, że to wszyscy z nas potwierdzą ci, którzy współpracowali wtedy, ryzykując może czasami nawet życie, ale ryzykując zdrowie, bo wielu z kolegów, koleżanek było też i pobitych, i prześladowanych, zamykanych w więzieniach i tak dalej. Ale to, co nam zostało, to poczucie głębokiej przyjaźni. Ja po tych wszystkich latach, nawet jeżeli rzadko jestem w tej chwili w Gorzowie, to wiem, że do koleżanek i kolegów, ze wzajemnością oczywiście, z naszych podziemnych struktur RMN-u mogę walić jak w dym. I to jest po prostu przepiękne, że te trudne czasy ukształtowały w nas tak głęboką również przyjaźń, coś aktualne po tych wszystkich latach.
To była krótka relacja z wtorkowej uroczystości, podczas której między innymi działacze gorzowskiego Ruchu Młodzieży Niezależnej wyróżnieni zostali Krzyżami Wolności i Solidarności. Jak słyszeliśmy, działacze dawnej organizacji do dziś utrzymują swoje kontakty. Podczas jednego ze spotkań organizowanych z okazji 35. rocznicy założenia ruchu powstała audycja Jeden obok drugiego, którą już za chwilę przypomnimy.
Historie pisane na nowo.
Byliśmy z tego dumni, był to na pewno duży wkład naszej pracy. Tak? Grupa radiowa i do tego najwięcej nakładów pisma, 300 osób mniej więcej się przewinęło w działalność, czytano kilka tysięcy ludzi, struktury w kilku miejscowościach, skala represji, podczas których bito, torturowano naszych kolegów, straszono gwałtem nasze koleżanki, a my się nie załamaliśmy.
No nie udało im się złapać Krzyśka Sobolewskiego, przyszli do niego rano o 6:00, kazali mu się ubrać, robili przeszukanie, no nie wpadli na to, że on może być tak bezczelny, że zamknął i uciekł i ukrywał się przez wiele miesięcy.
Tu Radio Solidarność. Nadajemy audycję przygotowaną przez Ruch Młodzieży Niezależnej. Nie chcemy, aby nami manipulowano. Nie chcemy być oszukiwani i okłamywani. Pragniemy żyć godnie.
Polskie Radio Zachód prezentuje Jeden obok drugiego. Pod koniec lat 70. w wielu regionach Polski zaczęły powstawać organizacje opozycyjne wobec systemu komunistycznego. Po wprowadzeniu stanu wojennego grupa uczniów zawiązała w Gorzowie Młodzieżowy Ruch Oporu. Jego członkowie prowadzili akcje ulotkowe i malowali patriotyczne hasła na murach. Zorganizowali też podziemne pismo. Jego kolportaż zakończył się aresztowaniami i wyrokami.
Powstanie Młodzieżowego Ruchu Oporu i będącego jego kontynuacją Ruchu Młodzieży Niezależnej jest to przejaw oporu, którą chciało stawiać młodzież, część środowiska młodzieżowego przeciwko stanowi wojennemu, prawda? 13 grudnia, pamiętam, to był śnieg po kostki i przed katedrą stał czoł. Chodziły patrole kilkunastoosobowe żołnierzy z karabinami, na których były bagnety. To przypominało to niesamowitą sytuację i to budziło opór, tak? Bo można było zejść z tego chodnika, jak taka grupa szła, albo po prostu stawić ten opór i myśmy postanowili stawić ten opór. Ruch działał w Gorzowie, Poznaniu, Zielonej Górze, Międzyrzeczu, a bratnia organizacja Ruch Młodzieży Solidarnej działała w Stulechowie.
Ja to podkreślam, że to nie było nic nadzwyczajnego, bo każde młode pokolenie, jakbyśmy sięgali gdzieś tradycją tych wszystkich powstań od styczniowego czy jeszcze wcześniej, to generalnie zawsze młode pokolenia angażowały się, bo miały najmniej do stracenia i to jest prawidłowość. I tutaj wcale nie należy się dziwić, że młodzi ludzie garnęli się czy do konspiracji w czasie II wojny światowej, czy również po wojnie. Czy generalnie to jest przywilej, a nawet obowiązek, a też i taka łatwość tego otoczenia, że młodzież protestuje, jest przeciw.
Rozbicie grupy przez SB nie oznaczało końca działalności młodzieżowego podziemia. Po kilku miesiącach ruch odrodził się pod nową nazwą i z nowymi strukturami.
Tak organizacyjnie zaczęli działać w roku 82, a więc już w stanie wojennym. Wtedy byli zresztą wyaresztowani i rozbici. Ta pierwsza próba powołania organizacji zakończyła się wielką wpadką i licznymi aresztowaniami.
To były aresztowania w 82 roku w listopadzie. Na początku listopada była fala aresztowań po wydaniu przez nas Iskry, pierwszego pisma młodzieżowego Ruchu Oporu. No i niestety nas tam wszystkich zgarnęli. No nie udało im się złapać Krzyśka Sobolewskiego. Przyszli do niego rano o 6:00. Krzysiek Sobolewski się ubrał, kazali mu się ubrać, robili przeszukanie. No nie wpadli na to, że on może być tak bezczelny, że zamknął ich we własnym mieszkaniu i to na zamek, który tylko kluczem można było go otworzyć. I on na ten dolny zamknął i uciekł i ukrywał się przez wiele miesięcy. Przez wiele miesięcy się ukrywał. Ukrywał się tak długo, nigdy go nie złapali. Po prostu on sam się zgłosił, dlatego że adwokaci namawiali nas i Krzyśka, żeby się ujawnił, bo zbliżała się amnestia, a po drugie były zapewnienia składane przez prokuraturę, że on nie zostanie aresztowany. Oczywiście tych zapewnień nie dotrzymano.
No i Remen jest jakby tą drugą odsłoną tych samych ludzi, którzy po wyjściu z aresztów no nie zrezygnowali, kontynuowali działalność. I to jest też wielka wartość, bym chciał podkreślić to, bo świetny lider się pojawił. Właśnie Marek Rusakiewicz, który zrozumiał jedną rzecz. I to było to doświadczenie właśnie z tego pierwszego rozbicia tej organizacji, że jeśli ktoś się załamał i sypał, a były takie przypadki, to nie jest tajemnicą, ale po wyjściu deklaruje ponownie chęć do działania, no to dawano takiemu człowiekowi drugą szansę. I ci ludzie, właśnie to podkreśla zawsze Marek Rusakiewicz, ci ludzie później byli jednymi z najbardziej solidnych działaczy tej organizacji.
Tu Radio Solidarność. Słuchacie Radia Solidarność. Przedstawiamy tekst oświadczenia Ruchu Młodzieży Niezależnej. W ostatnich dniach przez Polskę przeszła fala strajku. Władze wzmożyły swoją czujność i rozpoczęły akcję represyjną. W kraju dokonano 500 zatrzymań, kilkanaście osób aresztowanych. W ubiegłym tygodniu również Gorzowska Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła kilka rewizji, po których nastąpiły zatrzymania znanych działaczy opozycji. Tu Radio Solidarność. Słuchaliście Radia Solidarność.
To było wpisane w nasze codzienne życie i dlatego to wymagało jednak odrobinę odwagi, odrobinę, jak Herbert powiedział, odrobinę. No i mieliśmy tę odrobinę odwagi i to nie jest tak, że wszystko jest masowe, że te działania takie wolnościowe, że są bardzo masowe. One są masowe tylko w takich pewnych momentach, kiedy już ta fala nabiera takiego rozpędu, jak był rok 80 czy 81, ten karnawał Solidarności, ale generalnie to przecież garstki ludzi angażowały się w latach 70 czy w ogóle w okresie tych wielu lat komunistycznych, ale tak samo było w czasie zaborów. To nie było nic innego. Możemy powiedzieć, że trzeba jednak odrobinkę tej odwagi mieć, odrobinkę, ale nie przesadzajmy z tą odwagą. To nie była jakaś wielka odwaga. Kiedyś trzeba było mieć znacznie większą.
I kiedy zakładali właśnie tą drugą organizację, która się nazywała Ruch Młodzieży Niezależnej, jak opowiada właśnie Marek, wydrukowano znowu własne czasopismo, ono się teraz nazywało Szaniec, ale wydrukowano dwa egzemplarze, drugie bez daty, a wydrukowano dwa, no bo Marek stwierdził, że to wstyd iść do więzienia znowu za jeden tylko egzemplarz wydrukowany, więc jak przynajmniej pójdą, to od razu dwa będą mieli na sumieniu.
Nakład Szańca dochodzi do 2000 egzemplarzy. Z Szańca wydano aż 124 numery. Było to najwięcej spośród wszystkich pism wydawanych przez opozycję młodzieżową w Polsce. Żadna organizacja w Polsce, czy to w Warszawie, czy to w Krakowie, czy to w Gdańsku, we Wrocławiu, nie wydała takiej ilości numerów jak my. W związku z tym, pod tym względem należy nam się prymat. Innym elementem działalności to była działalność grup wykonawczych. Na zlecenie Solidarności rozrzucaliśmy ulotki, malowaliśmy napisy na murach o treści antykomunistycznej. Z czasem grupa ta została wyposażona w radio, w aparat radiową i nadawała audycję Radia Solidarność z budynku wieżowców w Gorzowie, ale nie tylko w Gorzowie, bo również takie audycje były nadane w Zielonej Górze czy w Międzyrzeczu. Tej grupy nigdy nie złapano, mimo używania setek funkcjonariuszy, mimo używania wozów goniometrycznych do namierzania tego. Te audycje budziły taką nadzieję w społeczeństwie, prawda, bo leciało na dzienniku czy na jakimś filmie po dzienniku, prawda, ta muzyczka i tu Radio Solidarność. To było słyszane na terenie znacznych połaci Gorzowa Wielkopolskiego.
Tu Radio Solidarność. Słuchajcie Radia Solidarność. Nadajemy audycję Ruchu Młodzieży Niezależnej. Nasz ruch rozpoczął swą działalność w 1983 roku. Nie mogąc pogodzić się z istniejącą w kraju niesprawiedliwością, podjęliśmy niezależne działania społeczne. Staramy się podejmować problemy młodego pokolenia oraz informować o wydarzeniach, o których prasa oficjalna milczy. RMN skupia młodzież szkół średnich, młodych pracowników i studentów. RMN stawia sobie za cel walkę o Polskę w pełni niepodległą i sprawiedliwą. Nie chcemy, aby nami manipulowano. Nie chcemy fałszu, niesprawiedliwości i zła. Pragniemy sami decydować o sobie. Pragniemy poznawać prawdę i żyć godnie. Jeśli jesteś młody i bliskie ci są nasze cele, poszukaj kontaktu z nami. Czytaj Szaniec, pismo Ruchu Młodzieży Niezależnej. Przyłącz się do nas. Tu Radio Solidarność. Słuchaliście Radia Solidarność.
Miałem wtedy 17 lat. Wtedy właśnie zaczęły powstawać marsze protestacyjne przeciwko składowisku odpadów radioaktywnych w bunkrach, bo taka była koncepcja władzy w tamtym czasie. No i wtedy poznałem kolegów z Gorzowa i tak zaczęliśmy działać w Międzyrzeczu, a potem przeprowadziłem się do Gorzowa i miałem przyjemność być ostatnim szefem w Ruchu Młodzieży Niezależnej. Moi koledzy się śmieją, niektórzy ze mnie, i mówią, no tak, to jest ten, co zamknął drzwi, sztandar wyprowadził. A ja mówię też żartobliwie, nie, słuchajcie, to oni tyle lat próbowali komunę obalić, przyszedł Błaszczak i zrobił to w półtora roku, bo tyle byłem plus minus ostatnim szefem RMN-u.
W Międzyrzeczu władze komunistyczne chciały tworzyć składowisko odpadów radioaktywnych. Podjęliśmy kontrakcję, która polegała na tym, że organizowaliśmy akcje na dachach z transparentami. Zbierali się ludzie, przyjeżdżała milicja, służba bezpieczeństwa ściągała tych demonstrantów, ludzie się burzyli, rzucane były tysiące ulotek. Potem w Międzyrzeczu nasze czołówki stawały na czele tych zebranych ludzi i prowadziły demonstracje uliczne, do których wcześniej wzywaliśmy ulotkami. Po 5 czy 6 takich demonstracjach i głodówce zorganizowanych w Międzyrzeczu, totalitarna władza, która w ogóle nigdy się przed niczym nie cofała, bo totalitaryzm ma to do siebie, że się cofać nie może, bo inaczej pokazuje swoją słabość, władze się wycofały z tego projektu, tego budowy składowiska odpadów radioaktywnych w tych bunkrach. Drugą taką akcją to była akcja koordynowana również przez RMN, to była akcja Klempicz, gdzie były dziesiątki tysięcy rozstrzanych ulotek, gdzie były konferencje w kościołach organizowane, gdzie były pod kościołem materiały rozdawane. Zorganizowano w 4 miejscowościach, podkreślam, w 4 miejscowościach, w Gorzowie, w Wronkach, Szamotułach i Poznaniu, jednego dnia, 2 kwietnia, wielkie demonstracje uliczne przeciwko budowie tej elektrowni atomowej w Klempiczu. I tu znowu pod wpływem tego masowego oporu społecznego, nie tylko tego faktycznego na ulicach, ale władze się po prostu z tego wycofały. To był drugi taki wielki sukces. Ewenement w skali kraju, bo ja nie znam podobnych przykładów, że władza się po prostu cofnęła. I ostatni element to była walka w obronie kolegów skazanych za odmowę przysięgi wojskowej.
Jedną ze spektakularnych akcji ruchu było dwukrotne usunięcie tablicy upamiętniającej radzieckiego generała Birzarina. Stał on na czele wojsk zdobywających Gorzów w 1945 roku.
4-osobowa grupa pod dowództwem Marka Rusakiewicza, tam był jeszcze Olek Popiel i Grzegorz Jarek Sychlowie, w nocy 29 lipca odkręciła tą tablicę i chciała ją po prostu wrzucić do warty. Tablica była taka ciężka, że nie można było jej unieść, bo to było brąz. Paluchy po prostu się wyginały kolegom i zakopali tą tablicę.
I dla nas to, co Birzarin kojarzył się z tym, co najgorsze, to tutaj ze spalonym miastem Gorzowem, z gwałtami na kobietach, na Polkach, które tu były, no po prostu z aneksją. To nie było wyzwolenie, tylko to było równanie z ziemią. Ta armia radziecka nie była przez nas tutaj oczekiwana i wymarzona. I plan mieliśmy taki, że chcieliśmy ją wynieść i wrzucić do warty, żeby jej nie znaleźli. Ona była tak ciężka, że nie sądziliśmy, że ona jest tak ciężka. Odkręciliśmy tę płytę i gdzieś ją wrzuciliśmy w krzaki tam w parku i 4 nie daliśmy rady. Tak to wyglądało. No.
Następnego dnia chodziło tam kilkudziesięciu bezpieczniaków z psami i odkopali. Znaleźli tą tablicę, odkopali. Potem była wielka draka z tego powodu, bo interweniował konsul sowiecki w Szczecinie, w związku z tym było kilkudziesięciu przesłuchanych, ale nikogo nie złapali, bo nasi koledzy poszli na pielgrzymkę. W związku z tym 2 tygodnie mieli spokój.
Na początku 1985 roku ruch przeszedł największy kryzys spowodowany licznymi zatrzymaniami i tak zwanymi rozmowami ostrzegawczymi prowadzonymi przez SB. Funkcjonariusze wymuszali zeznania, zastraszając i bijąc zatrzymanych.
Skala brutalności Służby Bezpieczeństwa była taka, że aż duchowieństwo gorzowskie, proboszczowie wszystkich parafii wysyłali wspólny list, który był odczytany podczas mszy świętych, protestujący przeciwko po prostu temu, co wyrabiała z nami bezpieka.
Nie wszystko wiemy, bo dokumentacja tutaj jest częściowo zniszczona, ale właściwie jak się popatrzy na różne sprawy, to były używane i podsłuchy, i kontrola korespondencji, i też takie bezpośrednie, powiedziałbym, nękanie, zatrzymywanie, przesłuchiwanie. No to tego było przecież bez liku. Procesy, przecież niektórzy działacze mieli wręcz procesy przed sądami. Cała gama środków polegających na zwalczaniu tego środowiska. No ale ci najbardziej zagorzali działacze właściwie, no nie powiem, że to lubili, ale w tym się odnajdywali, w tym odnajdywali pewien sens swojego życia, w tym proteście, który wyrażał właściwie stosunek do ówczesnej sytuacji całego pokolenia, nawet tych, którzy do takich organizacji nie należeli.
To nie jest wielka odwaga. Ja bym tak to określił, że to nie jest wielka odwaga, to jest poczucie obowiązku. To jest poczucie obowiązku, takiego naturalnego, że to my byliśmy zafascynowani historią. To nas też łączyło za historią, ale nie tą z podręczników, która często była zakłamana, ale tą historią, którą opowiadali nam nawet nie nasi rodzice, a dziadkowie, czyli historią II wojny światowej, Armii Krajowej, Szarych Szeregów. My byliśmy naładowani tamtymi wspomnieniami naszych dziadków i to można powiedzieć, że to też, ja bym to uznał, że to jest ta druga główna przyczyna, że potrafiliśmy w tamtym czasie odczytać tę sytuację, że my mamy też coś do zrobienia.
Myśmy zawsze komunistów uważali za wielkie zło i nie tylko w wymiarze moralnym, ale również w wymiarze politycznym, gospodarczym, bo za tym szła dominacja sowiecka, prawda, odebranie suwerenności naszego kraju.
Tu Radio Solidarność.
40 kilka lat panowania ideologii komunistycznej zniszczyło społeczeństwo Polski. W tej chwili nadszedł czas mozolnego odbudowywania społecznego i gospodarczego życia naszego kraju. W tym procesie nie może zabraknąć nas, młodych. Od kilku lat karmi się nas obietnicami reform i poprawy warunków życiowych. Doświadczenie uczy jednak, że bez świadomego nacisku nic się nie da osiągnąć. Nasi młodzi koledzy robotnicy walczyli i walczą o Solidarność. My również mamy prawo i obowiązek walczyć o nasze niezbywalne prawa w szkole, w zakładzie pracy czy na uczelni.
Tu Radio Solidarność.
Symbolicznym zakończeniem działalności ruchu było zdjęcie w 1989 roku tablicy Komitetu Miejskiego PZPR w Gorzowie. Dawni działacze wciąż jednak utrzymują ze sobą kontakty.
Na pewno, bo to jeżeli się działa i jest jeszcze presja ryzyka, czy aresztowań, czy represji, gdzie trzeba się wspierać wzajemnie, gdzie to buduje taką przyjaźń, która zostaje na lata. I właściwie to, co trwałe, mógłbym powiedzieć, z tego RM, no to dwie rzeczy. To jedna to jest przyjaźń, którą my wynieśliśmy, ale to jest tylko to do wewnątrz, że my w tym środowisku się dobrze czujemy, bo jesteśmy kolegami. Dzisiaj no, politycznie są spory, to też widać, obserwujemy to, ale niezależnie od tych sporów, my się dobrze czujemy w tym środowisku, bo jesteśmy, niezależnie od poglądu, bo też są różne poglądy wśród działaczy, byłych działaczy RMN-u, to my się dobrze czujemy, bo łączy nas ta więź. A druga to też jednak poczucie, że musi coś dalej robić, ale niekoniecznie politycznie, bo dzisiaj może politycznie, ja też nie angażuję się politycznie, natomiast możemy przecież robić małe różne rzeczy, coś dobrego charytatywnie, społecznie i wiele osób z RMN-u, jak prowadziłem też takie badania nawet jako, to jest też przedmiot mojej pracy doktorskiej, że wiele osób z opozycji generalnie, czy z tych środowisk opozycyjnych jest aktywna w takich małych rzeczach i gdzieś tam przy parafiach, gdzieś tam w jakichś działaniach charytatywnych można na nich liczyć i to myślę, że to jest też cenne, że nie zamykamy się tylko we własnym sosie, tak brzydko mówiąc, że się ładujemy nie tą pychą i dumą, ale też, że potrafimy coś zrobić dla innych.
Mamy taki zwyczaj, że nasze uroczystości świętujemy w gronach rodzinnych, no i zawsze staramy się tą młodzież wciągać, bo to jest też próba przekazania czegoś, jakiejś wartości, tak? Oni coś wiedzą, czegoś się dowiadują, potem sami dokonują wyborów. Część z tych ludzi była w harcerstwie, jesteśmy taką wielką rodziną, aczkolwiek spotykamy się tak sukcesywnie na takich wielkich uroczystościach, tak? Natomiast w mniejszych takich grupach czy podgrupach to organizujemy się do realizacji konkretnych zadań. I takim konkretnym zadaniem było wybudowanie pomnika ofiar rzezi wołyńskiej w Gorzowie na początku tego roku. Innym takim przedsięwzięciem było organizowanie Dnia Żołnierzy Niezłomnych Wyklętych. Inną taką inicjatywą naszego środowiska, gdzie też ludzie się angażowali, to było budowa i odsłonięcie pomnika naszego wielkiego przyjaciela, wielkiego Polaka, patrioty księdza Witolda Andrzejewskiego pod katedrą. To jest dla młodych ludzi. Chcemy im po prostu przekazać naszą historię, nasz testament. Chcemy pomóc im dokonywać pewnych wyborów. Nie może być tak, że na pomniku stoi Inka Danuta Siedzikówna i na pomniku stoi jej morderca, bo w województwie lubuskim jest pomnik jej mordercy.
Ma się już te pół wieku na karku, więc czasami coś tam w krzyżu boli, ale w głowie chyba tak. Cały czas jesteśmy młodzi, cały czas nam się chce. Większość z nas jest zaangażowanych w różne działania. I wtedy to się brało z tego, że po prostu mieliśmy dość tego, co się działo wokół nas, że niczego nie było, że był po prostu marazm i nic nie było. Ale przede wszystkim nie było takiej normalnej wolności, że nie mogliśmy mówić tego, co chcieliśmy tak naprawdę. I to był chyba taki główny pretekst, dlaczego ja zacząłem na przykład działać, z czego oczywiście jestem bardzo dumny. Robiliśmy swoje po prostu, chcieliśmy to robić. Nikt nas nie robił tego za karę ani na siłę, tylko robiło się po prostu z serducha. Ale co jest ważne, to, że mimo tego, że dzisiaj każdy też z nas ma jakieś poglądy polityczne, jest coś takiego, że jak jest hasło RMN, to my czujemy się taką grupą przyjaciół. Seremen to jest takie hasło, że niech się pali, niech się wali, zawsze musisz być.
Nie no, właśnie żałuję, na pewno jestem dumny, bo jestem dumny z tego, że miałem szansę, że żyłem w tych czasach i że miałem szansę coś w tamtych czasach robić i to nie może być żal, no bo jaki może być żal, że robiliśmy coś, co, ja nie uważam, że robiliśmy coś złego, może tak patrzyliśmy jeszcze dziecięco na to, nawet ta zmiana nazwy organizacji nam się wydawało, że jak zmienimy z Młodzieżowego Ruchu Oporu na Ruch Młodzieży Niezależnej, teraz patrzę to tak trochę uśmiechając się lekko, bo po prostu wtedy no, inaczej postrzegaliśmy tę rzeczywistość jako młodzi ludzie i to, do tego trzeba mieć dystans odpowiedni i również do tych działań, które podejmowaliśmy. Natomiast to, co najważniejsze, że Polska po 89 roku jest wolnym państwem i mieliśmy malutką mini cegiełkę, malutką, gdzieś tam kawałek zaprawy i to cieszy. To cieszy, tylko pytanie, czy co potrafimy zrobić z tą wolnością. A to już jest inna sprawa. Wolność mamy. Mamy wolność, mamy demokrację, mamy niepodległość.
Była to audycja Kamila Chybkiego, jeden obok drugiego. Wystąpili dawni działacze Ruchu Młodzieży Niezależnej, Marek Rusakiewicz.
Chciałem tego sobie życzyć sobie i nam wszystkim, żebyśmy potrafili iść zgodnie z wyzwaniem etyki Solidarności, przecież Solidarności, która była nam tak bliska, a ksiądz Tischner mówił, nigdy jeden przeciw drugiemu. Zawsze jeden obok drugiego, bo dostajemy ordery, odznaczenia. Tym żyjemy, można powiedzieć, ale to Polska robi coś dla nas. My wcześniej robiliśmy dla Polski. My jesteśmy gdzieś w środku drogi, gdzieś się wspinamy na ten szczyt, a wiem, jestem przekonany, że wielu z nas, a może wszyscy, dalej będziemy robić coś dla Polski. Małe rzeczy. Nie musimy robić wielkich rzeczy. To może być działalność charytatywna, społeczna. Wiem, że wielu z nas jest zaangażowanych i będzie zaangażowanych i za to zaangażowanie i w latach 80. i to dzisiejsze bardzo dziękuję jeszcze jedną myślą Tischnera, że solidarność to jeden obok drugiego, ale też solidarność to iść przez świat cierpień drugiego człowieka dzisiaj, nie 30 lat temu, ale dzisiaj i dawać świadectwo.
Grzegorz Baczyński.
Nasz testament jest taki, że jesteście kolejnym, ostatnim ogniwem na ten moment z długiego łańcucha pokoleń. Ciąży na was obowiązek. Rzeczpospolita nie jest naraz dana, jest ona zadana i wy tą Rzeczpospolitą będziecie kiedyś zarządzać. Wy jej będziecie bronić, jak taka potrzeba będzie i żebyście byli na to zawsze gotowi.
Roman Błaszczak.
No, to przede wszystkim była praca przy drukowaniu pisma w Międzyrzeczu. W naszym przypadku to był korek, tak nasze pismo się nazywało. Notabene twórcą nazwy był kolega Jarek Kubiak. Takie spotkanie pamiętam, no jak się będzie to nasze pismo nazywać. Ja chciałem, żeby było tak pompatycznie, tam moja ojczyzna, czy coś w tym stylu. A Jarek mówi, nie, korek. A ja mówię, korek, dlaczego korek? Bo wiesz, bo my tak zakorkujemy tą komunę. No, mieliśmy po to 17 lat, więc ta nazwa jest adekwatna chyba też troszeczkę do wieku. No i to była taka główna działalność, którą robiliśmy.
Oraz Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie.
Był taką właśnie sztafetą pokoleniową, to znaczy była ta grupa starszych działaczy, którzy już mieli za sobą tą działalność w Solidarności. No a oni, to była ta świeża krew, która weszła w to życie polityczne już w okresie stanu wojennego, chociaż oczywiście to ma tam genezę wcześniejszą.
Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano materiały Instytutu Pamięci Narodowej oraz nagrania z prywatnego archiwum redaktora Zbigniewa Bodnara. Radio Zachód, grudzień 2018. Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.